W Belwederze dziś posiedzenie Rady do Spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju poświęcone sytuacji energetycznej Polski.
W spotkaniu uczestniczą m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Prezydent Andrzej Duda zapewnił na początku obrad, że Polska jest bezpieczna przed ewentualnym kryzysem energetycznym.
Wskazał w tym kontekście m.in. na otwarcie gazociągu Baltic Pipe oraz uruchomienie gazociągu w Świnoujściu.
Dzisiaj z dumą my możemy mówić, że jak to już kiedyś mówiłem do mediów, mądry Polak tym razem przed szkodą, zanim się poważny problem zrobił, to my już właściwie prawie byliśmy gotowi, już mieliśmy funkcjonujący gazoport umożliwiający nam częściową dywersyfikację dostaw. Teraz uruchamiamy budowany przez ostatnich kilka lat gazociąg z szelfu norweskiego, więc to są wiadomości bardzo dobre.
Również premier Mateusz Morawiecki wskazywał w swoim wystąpieniu na znaczenie gazociągu Baltic Pipe.
Powiedzmy sobie raz, że tutaj byliśmy konsekwentni, skuteczni, efektywni rzeczywiście przed szkodą i ten gazociąg bałtycki nie tylko nam zapewni dużo większy poziom bezpieczeństwa, ale będziemy mogli być dostawcami, dostarczycielami gazu, a więc i bezpieczeństwa gazowego dla naszych sąsiadów.
Szef rządu podkreślił, że Polska m.in. dzięki Baltic Pipe, interkonektorom czy kontynuowanym inwestycjom w pływający terminal w Gdańsku będzie miała wiele wejść gazu.
Podkreślił przy tym, że rząd nie chce dziś negocjować pod pistoletem, czyli płacić za surowce najwyższe możliwe ceny. To właśnie dlatego, jak mówił premier, rura bałtycka nie jest jeszcze w pełni wypełniona.
Posłowie zajmują się dziś rozwiązaniami, które mają obniżyć Polakom rachunki za prąd.
Sejm rozpoczął pracę nad rządowym projektem ustawy o zamrożeniu w 2023 roku do pewnego progu zużycia ceny energii na poziomie z bieżącego roku. Projekt przewiduje też dodatki dla ogrzewających się prądem.
W myśl tych regulacji niższe rachunki zapłacą m.in. gospodarstwa domowe, które zużyją rocznie do 2000 kWh. Dla rolników limit wyniesie do 3000 kWh.
Projekt zaprezentowała w Sejmie wiceminister klimatu Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. Podkreślała, że to kolejne rozwiązanie zabezpieczające obywateli przed skutkami kryzysu energetycznego i wojną wywołaną przez Rosję.
Poprzez zamrożenie wzrostu rachunku za energię elektryczną i tutaj podkreślam rachunku za energię elektryczną i usługi dystrybucji dla gospodarstw domowych w roku 2023 gwarancja cen i stawek opłat do limitu zużycia dokładnie takich jak w roku 2022.
W Sejmie ruszyły też prace nad projektem noweli ustawy Prawo energetyczne. Zakłada on zniesienie obliga giełdowego, co może doprowadzić do obniżki cen prądu.
Jak wyjaśnił dziś poseł PiS-u Marek Suski, projekt nie likwiduje obrotu na giełdzie energii, ale daje możliwość niekorzystania z handlu w ten sposób.
Jeżeli mamy dzisiaj sprzedaż energii dla odbiorców w zasadzie po cenie, po jakiej polskie spółki muszą kupić na giełdzie, no i to jest ten drastyczny, no prawie siedmiokrotny, czy nawet więcej w niektórych wypadkach wzrost cen, to po obniżeniu kosztów, wiadomo, ceny się obniżą. Trudno jest mi powiedzieć dokładnie, ale mogą nawet o 2/3.
Polityk PiS-u przyznał, że jeżeli ten mechanizm będzie miał skutki takie, jak jest to przewidywane, to nie będą potrzebne dopłaty do energii.
Akcjonariusze spółki PKN Orlen zgodzili się na połączenie z polskim górnictwem naftowym i gazownictwem.
Za takim krokiem opowiedziało się niemal 82% akcjonariuszy obecnych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zorganizowanym w Płocku.
Połączenie spółek będzie polegało na przeniesieniu majątku PGNiG do PKN Orlen w zamian za akcje gazowej grupy. Jej akcjonariusze otrzymają akcje powiększonego Orlenu.
Ponadto w związku z połączeniem kapitał zakładowy PKN Orlen został podwyższony o ponad 668 milionów złotych.
Wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki wskazuje, że fuzja obu spółek oznacza stabilizację dostaw surowców energetycznych, wzmocnienie bezpieczeństwa i kontroli nad nowym koncernem.
Budujemy dla Polski, dla Polaków, dla polskiej gospodarki wielki, silny, multienergetyczny koncern z połączenia Orlenu, Lotosu, PGNiG-u i Grupy Energa. Zadaniem tego koncernu będzie bezpieczeństwo energetyczne Polski, rozwój polskiej gospodarki, zapewnienie stałych, nieprzerwanych dostaw surowców energetycznych i energii. Ten koncern będzie kołem zamachowym polskiej transformacji. Nadrabiamy zaniedbania naszych poprzedników dzięki fuzji z Lotosem, z PGNiG-iem i z Grupą Energa. Orlen zejdzie do ekstraklasy firm paliwowych w Europie. Orlen będzie mógł jak równy z równym rywalizować z największymi potentatami w tej branży w krajach Unii Europejskiej i nie tylko.
W poniedziałek zgodę na połączenie Orlenu z PGNiG wyraziła Rada Ministrów. Do konsolidacji obu spółek potrzebna jest jeszcze zgoda akcjonariuszy PGNiG.
Nadzwyczajne walne zgromadzenie PGNiG, które ma podjąć decyzję w tej sprawie, ma odbyć się 10 października.
W resorcie sprawiedliwości zaprezentowano dziś projekt ustawy o mieszkalnictwie społecznym Lex Wiśniewski.
Rozwiązania w nim zawarte mają zapobiegać patologiom związanym z przyznawaniem mieszkań komunalnych w samorządach. Więcej na ten temat Karolina Stasiak.
Propozycje zmian w ustawie o mieszkalnictwie społecznym Lex Wiśniewski zaprezentowali dziś wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł oraz europoseł Patryk Jaki. Nazwa projektu pochodzi od prezydenta Opola, który przyznał sobie dwa mieszkania komunalne mimo posiadania nieruchomości. Zaproponowane przepisy to odpowiedź na pojawiające się patologie. Chodzi o sytuacje, w których lokalni politycy zarabiają na mieszkaniach budowanych przez gminy i spółki komunalne, a które to powinny służyć najbiedniejszym. O tym, co ma się zmienić, mówił wiceminister Marcin Warchoł.
Trzy kwestie. Po pierwsze, wprowadzamy katalog osób premiowanych, po drugie, katalog wyłączeń i po trzecie, zakazujemy prowadzenia działalności deweloperskiej przez te inicjatywy TBS, zwane obecnie SIM. Ta ustawa z pewnością pomoże czekającym na te mieszkania, a przypomnę, że kolejka jest znaczna.
Według danych GUS na przyznanie mieszkania komunalnego czeka obecnie 129 tysięcy gospodarstw domowych. Wiceminister Marcin Warchoł zapowiedział, że ustawa o mieszkalnictwie społecznym Lex Wiśniewski trafi do wykazu prac Rady Ministrów. Będzie to projekt rządowy.
W podwarszawskim Zegrzu odbyły się obchody święta Wojsk Obrony Terytorialnej i pięciolecia tej formacji. Obecny na uroczystości wicepremier, szef MON-u Mariusz Błaszczak wręczył odznaczenie i wyróżnienia żołnierzom WOT-u.
W przemówieniu przypomniał, że motto Wojska Obrony Terytorialnej to zawsze gotowi, zawsze blisko. I tak właśnie jest. Terytorialsi są zawsze gotowi, żeby nieść pomoc potrzebującym, dodał szef MON-u.
Mariusz Błaszczak wskazał na zaangażowanie i poświęcenie tych żołnierzy przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych podczas pandemii koronawirusa, a także w czasie ataku hybrydowego ze strony reżimu Łukaszenki.
To był pierwszy etap tego planu, który zapewne powstał na Kremlu, żeby zaatakować Zachód. Potem przecież był atak na Ukrainę. Tak odczytujemy te kremlowskie plany. Leżało tym złym ludziom na tym, żeby doprowadzić do destabilizacji w naszej ojczyźnie, w Polsce. Nie udało im się dzięki postawie żołnierzy Wojska Polskiego, ale też żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Mamy jedno Wojsko Polskie, natomiast żołnierze WOT-u stanowią ten rodzaj sił zbrojnych, który jest związany z terytorium, na którym służą żołnierze.
Przez 5 lat istnienia WOT-y powstało 18 brygad obrony terytorialnej i w tej chwili składa się z ponad 34 tysięcy żołnierzy ochotników. WOT to piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej i wojsk specjalnych.
Święto terytorialsów przypada 27 września w dniu Polskiego Państwa Podziemnego. W tym roku uroczystości wyjątkowo odbyły się dzień później.
Do domu ojca odszedł dziś po południu biskup senior diecezji elbląskiej, ksiądz biskup Jan Styrna.
Ksiądz biskup urodził się 25 stycznia 1941 roku w Przyborowie w województwie małopolskim. Święcenia biskupie przyjął w roku 1991. Był doktorem teologii pastoralnej.
W latach 90. pełnił posługę biskupa pomocniczego tarnowskiego. Od 2003 roku do 2014 był biskupem diecezjalnym elbląskim. Ksiądz biskup miał 81 lat.
To były wiadomości w Radiu Maryja.
Teraz prognoza pogody.
Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz. Na południowym wschodzie opady będą dość intensywne. Wysoko w górach prognozowany jest deszcz ze śniegiem i śnieg. Na wybrzeżu możliwe burze. Na przeważającym obszarze temperatura wzrośnie do 13-15 stopni, a najchłodniej będzie na wybrzeżu, Pomorzu, Podlasiu i w Małopolsce 11-12 stopni. Zachodni wiatr będzie słaby, okresami, zwłaszcza na północy i północnym wschodzie, umiarkowany. Na barometrach 998 hektopaskali.